I słuchasz Poranka Wnet z Muzeum Emigracji w Gdyni. Jest godzina 8:45. Maria Giec w studio i opowieść o skarbach Pomorza.
Witam Państwa ponownie. Tym razem zaproszę Państwa na Kociewie. Kociewie to jest bardzo ciekawa kraina, stosunkowo mało znana. Tak jak wszyscy wiedzą, że istnieją Kaszuby, tak właściwie o Kociewiu nie mówi się zbyt dużo. A Kociewie ma rzeczywiście ogromną ilość przepięknych miejsc, nie mówiąc już o Pelplinie czy Ogniewie, ale ja bym chciała Państwa zaprosić do kociewskiego Carcassonne.
I zanim będzie opowieść o kociewskim Carcassonne, to mamy połączenie z Zakopanem. Pan Jerzy Sacharko, wicestarosta tatrzański, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze.
Pan minister Andrzej Adamczyk mówił o tym, co działo się w Zakopanem. Zresztą nie tylko pan minister, który powoływał się na rozmowy z panem, bo pan był w tym sercu sztabu kryzysowego.
Tak jest, no mieliśmy tutaj obowiązek w takiej sytuacji zwołać sztab kryzysowy i tak też mianowicie uczyniliśmy, i żeby koordynować tą akcję ratowniczą. W sumie działaniami ratowniczymi u nas kierował TOPR, natomiast wspierali te działania Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Straż Parku. Także wszystkie służby jak gdyby były do dyspozycji i udzielały tutaj każda w swoim jak gdyby zakresie pomocy w sprawnym przeprowadzeniu tej akcji.
A jak wygląda sytuacja teraz?
To znaczy, powiem tak, no Szpital Zakopiański przyjął około 150 osób wczoraj. 26 osób było hospitalizowanych, jest hospitalizowanych na oddziałach tego szpitala. Natomiast 16 osób przewieziono do szpitala w Nowym Targu, w tym dwie na neurologię, dwie osoby przewieziono do Ridigera w Krakowie, dwoje dzieci do Prokocimia, dwie osoby do Centrum Urazowego w Krakowie i trzy osoby do szpitala w Limanowej. No i niestety cztery ofiary śmiertelne, które zostały tutaj.
Czy akcja ratownicza została przerwana? Czy jeszcze trwają poszukiwania turystów?
W dniu dzisiejszym trwają jeszcze mianowicie poszukiwania turystów. No i też trzeba będzie po prostu sprawdzić ścianę jak gdyby północną Giewontu. Natomiast jeszcze o szlak na Giewont, no to w tej chwili wczoraj informował mnie zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, pan Filip Zięba, że postanowili zamknąć szlaki na Giewont i one będą między innymi tam sprawdzane pod kątem jak gdyby też i technicznym, co takiego, jakie szkody poczyniła ta burza i czy te szlaki są bezpieczne dla turystów.
A gdzie pan był w momencie, kiedy ta burza się rozpoczęła i czy ta burza jest porównywalna z jakąkolwiek inną burzą, którą pan przeżył?
To znaczy ja byłem w pracy i to tak, a burza jak burza, no tak jak w górach, mianowicie pogody nie da się po prostu przewidzieć do końca i tak było też i w tym dniu, przecież tam dosłownie chmurka, z której nikt by się nie spodziewał, że coś takiego może się rozpętać. Tak się stało i tym razem. Niewielka chmura i po prostu zaczęło się na Słowacji. Ta burza poszła w kierunku Czerwonych Wierchów i później po prostu Giewont i Kondratowa, nie? No i niestety po prostu tyle jak gdyby ofiar śmiertelnych, no, i sporo ludzi poszkodowanych.
te pierwsze informacje na temat tragedii, jak szybko dotarły do władz Zakopanego?
To znaczy, no bardzo szybko, ponieważ bodajże chyba po dwóch grzmotach, jakie usłyszałem, to przyszedł do mnie naczelnik Wydziału Ochrony i Bezpieczeństwa Publicznego, pan naczelnik pułkownik Łęcki, i zameldował mi o takiej sytuacji, że się mianowicie taka, że taka burza po prostu ma miejsce i piorun uderzył w Giewont, z tym, że informacje mieliśmy o dwóch osobach, które najprawdopodobniej nie żyją. No i oczywiście w tym momencie żeśmy postanowili zawiązać sztab kryzysowy. Byliśmy na bieżąco tutaj w kontakcie z wojewodą. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik jechał do Zakopanego na sztab kryzysowy, ale cały czas z nim byłem w kontakcie i między innymi po drodze, jak się okazało, że my potrzebujemy tutaj wsparcia śmigłowców, jeżeli chodzi o transportowanie rannych, no to telefonicznie jak gdyby uzgodniliśmy to z wojewodą. Wojewoda przysłał nam tutaj 4 śmigłowce LPR-u. No i mieliśmy jeszcze do dyspozycji tutaj Black Hawka, policyjny helikopter, który też później się przydał w przewiezieniu rannych do Krakowa.
Te relacje z Podgiewontu, które można przeczytać w mediach, rzeczywiście brzmią tragicznie, nie tylko piorun, ale i jakieś latające fragmenty skał i panika wśród ludzi, którzy byli pod Giewontem, połamane ręce, połamane nogi. Takie rzeczy działy się wczoraj w Zakopanem i w Tatrach.
No niestety to uderzenie pioruna no wywołało panikę, a przede wszystkim no tam ogromną szkodę dla tych ludzi spowodował piorun, który no uderzył w łańcuch, nie? To sporo ludzi przy podejściu trzymało się tego łańcucha, no i ci wszyscy ludzie jak gdyby odpadli. No to musiało być rzeczywiście tragiczne. To była naprawdę tragiczna sytuacja i to musiało wyglądać bardzo groźnie. I groźne w rzeczywistości było.
Burmistrz Zakopanego oczywiście ogłosił żałobę. Żałoba w Zakopanem, żałoba na Podhalu trwać będzie od piątku do niedzieli. Pan Marcin Zubek, który był gościem Poranka Wnet, poprosił wszystkich o modlitwę w intencji tych, którzy zginęli, i w intencji tych, którzy są ranni i przebywają w rozmaitych szpitalach, w szpitalu zakopiańskim. 150 osób poszkodowanych po wczorajszej tragicznej burzy w Tatrach. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
Mogę jeszcze, panie redaktorze, chwilę? No chciałbym mianowicie skorzystać z tego, że jestem na antenie radia, i chciałbym przede wszystkim podziękować tutaj bardzo serdecznie wszystkim, którzy brali udział w tej akcji ratowniczej. TOPR-owi, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji. Policja, która w zakorkowanym mieście, jakim jest w tej chwili Zakopane, potrafiła stworzyć, zabezpieczyć sprawny przepływ, przejazd karetek. Nie tylko do naszego szpitala, ale i również potrafiła udrożnić Zakopiankę, że bez żadnego problemu ranni zostali dowożeni szybko do szpitali, żeby otrzymać tam pomoc. No i chciałbym przede wszystkim też bardzo gorąco podziękować tutaj załodze Szpitala Powiatowego w Zakopanem, gdzie oni przyjęli na SOR te 150 osób i wszyscy lekarze po prostu pozostali na swoich stanowiskach i nieśli im pomoc, a za koordynowanie i bezpośrednio udzielanie tej pomocy również chciałem podziękować pani zastępcy dyrektora szpitala do spraw leczniczych, pani doktor Małgorzaty Czaplińskiej. Bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować za zrozumienie, że nie przeszkadzali w akcji, natomiast nie byli i również po prostu mediom, które nie były tutaj natrętne, pozwalały prowadzić akcję sprawnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Jerzy Zacharko, wicestarosta powiatu tatrzańskiego, był gościem poranka.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie państwu za wysłuchanie.
I my z Zakopanego wracamy tutaj do Muzeum Emigracji, do naszego studia. Maria Giec ma opowiedzieć i opowie teraz o Kociewskim Carcassonne.
Właściwie to w tej chwili jest mi bardzo przykro opowiadać tutaj o pięknie Kociewia czy Kaszub. W momencie, kiedy wysłuchałam tych kilku relacji z Zakopanego i przyznam się szczerze, że właściwie aż mi się głos łamie, kiedy właśnie mam mówić tu o pięknie naszej przyrody, a tam ludzie bardzo cierpią. No ale rzeczywiście wróćmy do rzeczywistości tutaj naszej pomorskiej. Mogę powiedzieć, że u nas na Pomorzu jest kilka też bardzo pięknych gór, nie tak wysokich jak Tatry, no ale mamy przecież na Kaszubach Wieżycę. To jest największa góra na całym tym Niżu Pomorskim, praktycznie od Atlantyku aż gdzieś tam ciągnąć się w głąb Rosji. Mamy Górę Rowoku, to jest Święta Góra Słowińców, to jest niedaleko Smołdzina i niedaleko Kluk, do których też zresztą zapraszam. Ale ponieważ zaczęłam mówić o Kociewskim Carcassonne, czyli właściwie o Skarszewach, co oczywiście każdy popatrzy na mnie jak na osobę no zupełnie nie do końca mówiącą prawdę, dlatego że Carcassonne we Francji, na południu Francji, jest to wielka warownia średniowieczna. Natomiast Skarszewy mają fragmenty tylko murów obronnych, ale gdyby je odbudować to i zgodnie z duchem czasu, to pewnie by przypominały wspaniałą warownię. Ale wracając właśnie do tych gór, w Skarszewach mamy również Paniną górę i właściwie od niej się wszystko zaczęło, ponieważ stara legenda mówi, że syn pasterza i córka księżniczki, a więc Skara i Sewa, to byli młodzi ludzie, którzy się w sobie zakochali. I jak się zakochali, to się pobrali, a jak się pobrali, to zamieszkali na Paninie Górze. I właśnie stąd wzięła się nazwa Skarszewy. Niemniej jednak w samych Skarszewach Panina Góra leży kilka kilometrów od, no może nie kilka, jakieś półtora, no maksimum tam chyba będzie ze 2 kilometry do Skarszew. Same Skarszewy są położone właśnie też bardzo urokliwie, dlatego że nad rzeką z takimi wąwozami, bym powiedziała, z zejściem ze skarpą i na samej górze stoi kościół założony przez kościół, który nazywa się farą miejscową, przez zakon joanitów, a więc kawalerów maltańskich. I zresztą w Skarszewach do dzisiaj zachował się fragment zamku joanitów. Jest to najstarszy zamek joanitów na Pomorzu i właściwie chyba jedyny w tej chwili, którego fragment się zachował. No, oprócz tego warto zobaczyć tam bardzo piękny ryneczek, są śliczne kamienice, jest zresztą kilka innych urokliwych miejsc. Poza tym w okolicach Skarszew zapraszam do Obozina, gdzie mamy taki kościół z duchem, bo tam się ukazuje ponoć duch nie wszystkim, tylko wybrańcom i to ponoć jest właściciel dawnej posiadłości w Obozinie. Mamy też bardzo piękny drewniany kościółek w Szczodrowie, czy powiedzmy, no stamtąd też jest bardzo blisko już do Starogardu, a więc stolicy Kociewia, gdzie zresztą też są i piękne kościoły i jest nawet bardzo ciekawy kościół z balkonami, tak się to mówi. Jest to kościół poewangelicki, który został wybudowany specjalnie dla kościoła augsburskiego, czyli byśmy powiedzieli luterańskiego, ewangelicko-augsburskiego, luterańskiego, jak my to potocznie mówimy, gdzie znajdują się, czy w którym znajdują się przepiękne balkony, bo taka była, powiedzmy, no, zasada budowania wnętrza świątyni ewangelickiej.
A więcej informacji znajdą Państwo w książce Pomorze Mniej Znane, autorka książki Maria Giec, dziennikarka, specjalistka od spraw Kurdów, Iranu i Bliskiego Wschodu, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I patrzę na zegarek, jest godzina 9:02.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I słuchasz Poranka Wnet. Tym razem Poranek Wnet jest z Muzeum Emigracji. O Muzeum Emigracji można powiedzieć bardzo, bardzo dużo. To jest takie miejsce, które na mapie Polski jest już miejscem bardzo znanym i właściwie promocja tego miejsca jest niepotrzebna, bo pewno tutaj tysiące turystów dziennie odwiedzają to muzeum. Muzeum, które ma i duszę, i piękno, i bogate zbiory dwóch przedstawicieli tego muzeum, pan Sebastian Tyrakowski, wicedyrektor muzeum, i pan Grzegorz Labuda, kierownik działu zbiorów, są gośćmi Poranka Wnet. Dzień dobry panom.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
Powiedziałem, bo tak jest. To nie jest takie małe muzeum, o którym nikt nie wie, które się odkrywa i radio teraz przyjechało i odkrywa Muzeum Emigracji. Tu już my jesteśmy po raz trzeci nadajemy z Muzeum Emigracji, ale co nowego się zdarzyło? Czym dodatkowo można zachęcić słuchaczy Poranka Wnet w Krakowie, w Warszawie i na całym świecie do tego, żeby tutaj przyszli i spędzili kilka godzin?
Ja myślę, że przede wszystkim podstawową informacją jest to, iż Muzeum Emigracji jest pierwszym i jedynym nadal muzeum w Polsce poświęconym tematyce emigracji z Polski i ziem Polski na przestrzeni wieków. Muzeum prowadzi bardzo rozbudowaną działalność programową, edukacyjną, wydawniczą, badawczą, dotyczącą zbiorów, a także wystawienniczą. No przede wszystkim znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, znajdujemy się w zabytkowym budynku dworca morskiego, pięknym, modernistycznym budynku, który był częścią bardzo nowoczesnej i rozbudowanej infrastruktury emigracyjnej, która w Gdyni została stworzona w latach 30. na potrzeby obsługi ruchu emigracyjnego. No i to właśnie stąd, z słynnego Nabrzeża Francuskiego, na którym się fizycznie w tej chwili znajdujemy, odpływały polskie transatlantyki z Batorem na czele. To miejsce jest przepełnione historią, emocjami. To miejsce żyje. Tutaj się czuje ducha, energię w momencie, kiedy wchodzimy do muzeum. Także zachęcamy odbiorców do odwiedzenia. Cały czas wprowadzamy nowe elementy na wystawy stałej, nowe elementy na wystawach czasowych, które cyklicznie się odbywają. I realizujemy również dużo projektów w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni publicznej miasta, jak również rozbudowujemy naszą kolekcję zbiorów.
To są tak zwane żywe zbiory, czyli cały czas uzupełniane.
Dokładnie. Muzeum Emigracji w Gdyni tworzy swoją kolekcję zbiorów materialnych, ale także niematerialnych. Mam tu na myśli przede wszystkim kolekcję notacji audio i wideo zgromadzoną w Archiwum Emigranta. Od swojego początku, od czasu, kiedy istnieje jako instytucja, czyli już 7 lat, pierwsze obiekty były pozyskiwane na wystawę stałą, którą zwiedzający mogą już od 4 lat zwiedzać, a kolejne sukcesywnie są włączane do tych naszych zbiorów.
Ale czy to są opowieści emigrantów, niezależnie od tego, czy emigrowali stąd, z tego nabrzeża, czy płynęli batorem do raju, czyli do Stanów Zjednoczonych, czy też ci, którzy uciekali przez granicę południową albo starali się wyjechać jakimiś innymi sposobami?
Zbiory, które posiadamy, związane są zarówno z podróżami polskimi transatlantykami, są to tak czasami małe obiekty jak pamiątkowe pudełko zapałek, czy karta wejścia na pokład, czy też bilet podróży, jak też i obiekty większe, walizka, w której trzeba było zgromadzić swój cały emigracyjny dobytek, by z nim rozpocząć podróż, często zaczynającą się w bardziej dramatycznych okolicznościach, ale też obiekty przesyłane już z zagranicy do rodziny w Polsce. Kolekcje listów, zdjęć, pamiątek, tego wszystkiego, co świadczy o pobycie tych ludzi za granicą, ale równocześnie o tym, że Polska w nich pozostała. Musimy też pamiętać o tym, że dla nas każdy obiekt w zbiorach, każdy przedmiot ma swoją historię. Dlatego też pozyskujemy je właśnie w ramach akcji Rzecz z Historią. 90% naszych obiektów jest przekazywane przez darczyńców, zarówno przez emigrantów, osoby, które wyemigrowały, jak też przez ich rodziny, przez ich spadkobierców, przez osoby, które po prostu uważają, że przekazanie ich do muzeum nada im drugie życie, pozwoli im na nowo zaistnieć zarówno na wystawie stałej, na wystawach czasowych, ale także w przestrzeni multimedialnej. Wiemy, że polska diaspora rozproszona po wszystkich kontynentach na świecie ma możliwość zapoznania się z naszymi zbiorami dzięki nowatorskiemu oprogramowaniu, z którego korzystamy. Muzeum Emigracji w Gdyni wdrożyło jako jedna z pierwszych instytucji w Polsce oprogramowanie Collective Access, dzięki któremu na stronie Muzeum Emigracji można zapoznać się z opisem każdego wprowadzonego tam obiektu.
A jest jakiś obiekt, który by Pana najbardziej porusza?
Obiektów jest wiele. Ja myślę, że odniosę się do samej wystawy stałej i nie mówię tutaj już konkretnie o obiekcie, ale o makiecie statku Batory, który sukcesywnie jest budowany i będzie docelowo największą makietą statku na świecie, czyli budujemy Batorego w skali 1 do 10, wykonanego ze stali według oryginalnych planów Batorego z lat 30. budowanego we włoskiej stoczni Monfalcone. Ten projekt, kiedy będzie ukończony, będzie czymś niesamowitym i rozpoznawalnym na całym świecie.
Ale będzie można wchodzić do Batorego?
Nie będzie można wchodzić do Batorego, bo on będzie w skali 1 do 10, czyli będzie miał kilkanaście metrów długości, ale już możemy obejść ten statek naokoło, natomiast będą odwzorowania wnętrz, będzie dokładnie makieta statku prezentowała tak, jak Batory wyglądał w przeszłości.
I kiedy powstanie ta makieta?
Makieta już częściowo powstała, ona już występuje na wystawie stałej, natomiast mamy wielką nadzieję, iż ukończymy ją w niedalekiej przyszłości.
A Pana taki ulubiony przedmiot albo ulubione miejsce w muzeum to? Poza własnym biurkiem oczywiście.
Oraz magazynami zbiorów, w których na co dzień też przychodzi nam pracować w dziale. Jeśli miałbym wskazać takie obiekty, które są dla mnie jakieś takie najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie można powiedzieć nietypowe, są to chociażby ręcznie wykonywane pamiątki, które świadczą o podróżach transatlantykami. Mamy je w postaci miniaturek, mamy je w postaci metalowych odlewów tych statków, ale też w postaci mebli z wyposażenia wnętrz. Mam tu na myśli chociażby pozyskany przez nasze muzeum w zeszłym roku stół bilardowy z pokładu Batorego właśnie.
A my mamy czekoladki, które nazywają się Merci, a Merci po francusku znaczy dziękuję i bardzo serdecznie panom dziękuję za to, że mogliśmy stąd nadawać Poranek Wnet, a państwa bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby odwiedzić Muzeum Emigracji w Gdyni. Na pewno warto. Pan Sebastian Tyrakowski, wicedyrektor muzeum, i pan Grzegorz Labuda, kierownik działu zbiorów, byli gośćmi i też gospodarzami tego, są gospodarzami tego miejsca i gościli Radio Wnet. Dziękuję panom.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego. Tydzień naszej podróży, tydzień, w którym uczestniczyła ta ekipa, bo oczywiście w podróży jesteśmy od 8 tygodni, jeśli dobrze liczę, to był 42 poranek Wnet z Polski. Zaczęliśmy 1 lipca w Lublinie, teraz jesteśmy w Gdyni. Kolejny kolejny poranek z kątów rybackich, a w tym tygodniu ekipa Jan Dudziński. Przedstawiam w pierwszej kolejności, bo wraca do Warszawy i nie będzie z nami na Mierzei Wiślanej. Blech Rustecki, wideo i coś jeszcze. Jaśmina Nowak, która rozmawia z Marią Giec. Jeszcze raz serdecznie pani Marii Giec dziękuję za wizytę w poranku. Mania Skowrońska, która rozmawia z panem Marcinem Buchną, któremu jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że ten tydzień tak spontanicznie spędziliśmy tutaj na Pomorzu, a za chwilę w Radiu Wnet studio Dublin. Krzysztof Skowroński życzy państwu miłego dnia i pamiętajmy o tym, co zdarzyło się w Zakopanem. Myślmy o tych wszystkich, którzy byli poszkodowani w czasie burzy na Giewoncie i w Tatrach.